Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest ostatni przed Wielkim Postem program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czym jest polityka tożsamościowa i do czego służy globalistom? Dlaczego lewica walczy o zdrowie reprodukcyjne kobiet? I co ten termin oznacza? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Kolejny etap synodu o synodalności odbył się w Pradze. Tym razem był to etap kontynentalny. Ktoś podszywa się pode mnie i co zamierzam z tym zrobić? Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Dzisiaj między innymi poruszać będziemy tematykę, która wyklucza zarabianie na reklamach. Tą tematyką jest tak zwane przez lewicę zdrowie reprodukcyjne, które w skrócie, dużo prościej jest chyba używać tego słowa, nazywa się aborcją. I z powodu poruszania takiej właśnie tematyki i omawiania jej w sposób niezgodny z włodarzami tego świata, ten program rozwija się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. 24 lutego zostanie odprawiona kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej mojej pracy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Globaliści konsekwentnie dążą do wprowadzenia nowego porządku świata. Chodzi o świat, w którym garstka wybrańców będzie kontrolowała pozostałe miliardy ludzi, będzie używała władzy i pieniędzy, bawiła się globem jak, powiedzmy, my bawimy się pionkami na planszy do monopolu. Cel ten wydaje się być dla nich bardzo motywujący, podniecający chyba wręcz, dlatego że są naprawdę bardzo konsekwentni w jego wprowadzaniu. Jest szereg narzędzi, których używają do tego, aby ten cel się dla nich przybliżał. Te narzędzia, ogólnie działania globalistów, chyba można podzielić na takie dwa typy. Jeden typ to są ruchy, które wprost jakby przybliżają ich do celu. To jest głównie kumulacja kapitału oraz zmiana legislacji, prawa na świecie, tak żeby oni mieli coraz więcej możliwości, żeby prawo umożliwiało im zniewolenie jednostek, podejmowanie decyzji, które się podobają im, no a które gdyby człowiek miał troszkę czasu się nad tym zastanowić, nie za bardzo spodobałyby się jednostce. I drugi typ działań to jest odwracanie wzroku tych miliardów ludzi od tego, co oni naprawdę robią, żeby rozproszyć człowieka. Im bardziej rozkojarzony człowiek, tak naprawdę chodzi o to, żeby człowiek był w pewnym sensie głupi. I jest bardzo dużo narzędzi inżynierii społecznej, które służą temu, aby człowiek był jak najbardziej zdezorientowany. Na przykład globaliści rozkręcili całą tę histerię wokół zmian klimatycznych. Teraz w 2023 roku, kiedy jest wojna na Ukrainie, kiedy jest inflacja na świecie, większość państw jest na skraju głębokiego kryzysu. Teraz w Davos ustalono, że cztery najważniejsze zagrożenia dla ludzkości mają związek ze zmianami klimatycznymi. Mamy więc taką sytuację i to nie jest zbyt duże chyba uproszczenie, że kilka osób na świecie chce przejąć kontrolę nad źródłami energii. W tym celu rozkręca histerię wokół zmian klimatycznych. Ułożą wielkie pieniądze na różnych aktywistów, którzy mają rozkręcać tę histerię, a za tymi aktywistami idą ludzie, część tych ludzi prawdopodobnie wierzy, zwłaszcza młodych, że stają tutaj w walce o słuszną sprawę. Można to robić na wiele różnych sposobów, można brać udział w marszach, można przykuwać się do drzew, albo na przykład można zniszczyć niedobry traktor. Im bardziej człowiek zagłębi się w tematykę zmian klimatycznych, tym bardziej widzi, że nie jest tak, jak pierwotnie myślał, że może są jakieś poważne zmiany klimatyczne, i globaliści je tylko wykorzystują do osiągnięcia swoich celów, ale że tak naprawdę chyba wszystko to od początku do końca jest jedną wielką bujdą. To jest tylko przykład, który obrazuje, jak działają globaliści. Oni realizują swoje cele, natomiast korzystne dla nich jest realizacja tych celów po cichu i w ukryciu, wobec czego trzeba odwrócić uwagę całej reszty świata i skupić tę uwagę na setkach różnych wymyślonych problemów. I to wszystko byłoby dosyć śmieszne, jak taka gra jakaś na planszy, którą można obserwować z zaciekawieniem, jak oni to robią. Natomiast byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne, bo oni absolutnie nie mają problemu z tym, żeby używać narzędzi, które jednostki kompletnie zniszczą. Zniszczą zdrowie psychiczne, w wielu przypadkach zniszczą szczęście takiej osoby, sensowność całego życiorysu takiego człowieka i w wielu przypadkach prawdopodobnie również zbawienie jego duszy. Z tym panowie globaliści nie mają żadnego problemu i jednym z takich głównych, chyba najważniejszych narzędzi jest tak zwana identity politics, czyli polityka tożsamościowa. O co w tym chodzi? Czego nie można odmówić globalistom, to jest pewien geniusz, niestety. Oni w sposób genialny, w złym tego słowa znaczeniu, ale w sposób genialny są w stanie wykorzystać ludzką psychologię do tego, żeby tego człowieka zupełnie zniewolić i móc go kontrolować. O co chodzi w tej polityce tożsamościowej? W młodym wieku szczególnie człowiek zaczyna sobie zadawać pytanie, kim jestem? To jest takie pytanie nurtujące człowieka, kim ja jestem? Zwykle dotyczy to ludzi młodych, chociaż w dzisiejszych czasach jakby ta granica między człowiekiem młodym a człowiekiem dorosłym, dojrzałym się zaciera. Dlatego, że coraz jakby te pojęcia w ogóle, dorosłość, dojrzałość osoby są pojęciami raczej wypartymi przez człowieka. Więc to pytanie, kim jestem, kim ja tak naprawdę jestem? Pytanie chyba dla człowieka zupełnie naturalne, zwłaszcza na progu jego dorosłości, jest przez lewicę wykorzystane w sposób cyniczny, ale też genialny. W złym tego słowa znaczeniu, jednak genialny. Człowiek w życiu przeżywa różne trudności. Jakby taką idyllą sprzedawaną przez reklamy, przez media społecznościowe jest życie bez trudności. Piękne, fajne życie. Pełne przyjemności, radości, słoneczka i tak dalej. Natomiast w realu to wygląda zupełnie inaczej. I lewica wchodzi wtedy, w takim momencie, w świat takiego człowieka, zwłaszcza młodego człowieka i mówi, że być może nie osiągnąłeś pełni szczęścia, jaką widzisz na mediach społecznościowych, na zdjęciach u innych ludzi, w serialach, filmach i tak dalej, gdyż coś jest nie tak z twoją tożsamością. Może tak naprawdę ty nie jesteś tym, kim, za kogo uważają cię ludzie. Gdybyś doszedł do tego, kim ty tak naprawdę jesteś, no to wtedy będziesz szczęśliwy. I do tego momentu jakby nie ma jeszcze nic niebezpiecznego, bo rzeczywiście człowiek warto, żeby znalazł odpowiedź na pytanie, kim jestem. Natomiast po odpowiedź na to pytanie należy udać się do Boga, do Stwórcy. Pan Bóg, mój Stwórca, wie, kim jestem, wie, jakim mnie stworzył, wie, po co mnie stworzył. I jeżeli po tą odpowiedź udam się do Pana Boga, to prawdopodobnie wygram życie, w cudzysłowie mówiąc. Natomiast lewica nie poleca tego kierunku. Bardziej chodzi o to, żeby człowiek zanurzył się w samego siebie i nie tyle szukał odpowiedzi na pytanie, kim jestem, co stwarzał tą odpowiedź. Ma sobie sam wymyślić tożsamość, stworzyć siebie, stworzyć swoją tożsamość i jak ją stworzy, to wtedy osiągnie to swoje upragnione szczęście. Lewica i kontrolujący tę lewicę bardzo sprytnie globaliści nie pozostawiają człowieka jakby zupełnie bez pomocy. Podsuwają mu szereg różnych tożsamości, z których on ma sobie teraz wybrać. Na przykład jeżeli chodzi o tożsamość płciową, takie pojęcie bardzo promowane teraz, no to oni podsuną tobie 56 różnych możliwości. Może jesteś homoseksualny, może jesteś niebinarny, może jesteś aseksualny, panseksualny. Tam jest do wyboru, do koloru kilkadziesiąt tego. Nie rozumiem większości tych pojęć. Natomiast w tym wszystkim chodzi o to, żeby człowiek w to uwierzył, wybrał sobie może jakąś z tych tożsamości i potem za takim wyborem idzie już cały scenariusz jego życia, bo musi przede wszystkim walczyć o tę tożsamość. Musi jej bronić, musi postrzegać innych, którzy pukają się w czoło albo są jakby tam sceptycznie nastawieni. To jest teraz wróg, którego on musi pokonać i jego nieszczęścia biorą się właśnie z tego, że ludzie go nie rozumieją. No jest to naprawdę wymyślone w sposób szatańsko genialny. Tym takim najbardziej prostym, prymitywnym też właśnie punktem odniesienia dla tego pytania, kim jestem, jest wymyślona przez lewicę właśnie tożsamość płciowa. Jest tak dlatego, że no każdy z nas jakby gdzieś tam swoją płciowość przeżywa i w młodym wieku szczególnie, kiedy to zaczyna się rodzić w człowieku. Po raz pierwszy ze świata klocków, lalek, zabawek nagle taki młody człowiek zaczyna postrzegać płeć przeciwną, zaczyna zadawać sobie pytanie, czy jestem atrakcyjny, o co w tym wszystkim chodzi. To są naturalne zjawiska, natomiast no lewica w sposób cyniczny pięknie w tym momencie właśnie wchodzi i mówi, że to są krytyczne, zasadnicze pytania i musisz sobie odpowiedzieć na to, kim ty jesteś. Jak znajdziesz albo wręcz wymyślisz sobie tę tożsamość, to wtedy ty będziesz gotowy na mierzenie się ze światem i wtedy ty będziesz gotowy na to, żeby być wreszcie szczęśliwy. Nie wszystkie jednak takie tożsamości dotyczą samej sfery seksualnej. Kiedy patrzę w lustro, widzę kreaturę. Nie widzę człowieka. I to jest dla mnie bardzo ważne. Nazywam siebie Reptoil, czyli w połowie człowieka, w połowie reptyliona. Imię nadane mi przy urodzeniu to było Richard Hernandez Jr. Urodziłem się jako mężczyzna. Natomiast przed śmiercią musiałem dojść do tego, kim naprawdę jestem. a jestem bezpłciowym smokiem. Przez całe życie chciałam mieć niebieską skórę. Gdy widziałam niebieskie postaci w filmach, zawsze chciałam nimi być. Zawsze byłam inna. Nigdzie nie czułam swojej przynależności. Zawsze czułam się samotna. Dla mnie idea piękności polega na tym, że ludzie są sobą. Wszystkie te zabiegi są dość bolesne, ale są dla mnie tego warte. Spotkałam swoją bratnią duszę. Wzajemnie wspieramy się w tym, co robimy. Powiedz szczerze, drogi widzu, czy miałeś takie wrażenie, jak to oglądałeś, że tutaj Dawid wybrał jakieś ekstremum, po co pokazuje jakąś wąską grupę ludzi z ewidentnymi zaburzeniami psychicznymi. To ma być dowód na cokolwiek. Według mnie, oczywiście takich scenek, takich różnych ludzi mógłbym pokazać wam setki, pewnie tysiące, gdybym się uparł, natomiast ile trwałby taki odcinek i według mnie nie pokazuje żadnego ekstremum. To jest sytuacja, w której człowiek po odpowiedź na pytanie, kim jestem, udaje się do swojego wnętrza i czuje presję, że on musi, może to wykreować. Ktoś wmawia mu, że on jest stworzycielem siebie. I to jest podejście zupełnie sprzeczne z katolicyzmem, dlatego też między innymi dla globalistów katolicy są bezapelacyjnie największym wrogiem. Dlaczego? Dlaczego próbuje się zniszczyć Kościół katolicki? No właśnie dlatego, że w wierze katolickiej nie da się takiego człowieka, który po odpowiedź na pytanie, kim jestem, idzie do Boga, no to potem przyjdzie taki inny człowiek, pan globalista i tam jakieś takie bzdury próbuje człowiekowi wcisnąć, skontrolować go, przejąć kontrolę nad jego życiem, rodziną, decyzjami, odebrać mu wolność i nadać jakąś tożsamość jeszcze, to taki katolik jest odporny na te rzeczy, jakby zaimpregnowany przeciwko tym rzeczom i przez to bardzo trudny do kontrolowania. Dlatego Kościół katolicki jest największym wrogiem, jakby celem ataków smutnych panów w garniturach, którzy chcą przejąć kontrolę i władzę nad ludźmi. Natomiast wróćmy do naszej polityki tożsamościowej. W Norwegii jest pan, który ma 53 lata, zawsze był bankierem. Teraz identyfikuje się jako kobieta na wózku inwalidzkim. Pan ten wcześniej nazywał się Jorund Alme, natomiast teraz mówi o sobie Victoria Alme. Zapraszany jest do programów telewizyjnych, gdzie siedząc na wózku opowiada o tym, że coś mu zawsze w życiu nie grało i że pomimo tego, że był w zdrowym ciele mężczyzny, odnosił życiowe sukcesy, że zawsze mu coś nie grało i zaczęło mu świtać, że on chyba jest kobietą sparaliżowaną od pasa w dół. Mam nadzieję, mówię to do tych, którzy są sceptyczni co do skali tego zjawiska. Tamte osoby, ten pan Smok, te wszystkie panie, które tam pokazywałem, też były bohaterami programów telewizyjnych, podobnie jak ten pan, co tutaj pokazałem, na wózku inwalidzkim, będąc zupełnie zdrowym, jest zapraszany do telewizji i opowiada o tym zupełnie poważnie. A więc wszyscy ci widzowie znowu są jakby poddani takiemu testowi, czy ty na pewno wiesz, kim jesteś, może ty nie jesteś tym, kim do tej pory myślałeś, że jesteś, a na pewno nie jesteś tym, za kogo macie społeczeństwo. I to jest to zniewolenie, z którego musisz się wydobyć. No i potem zawsze kończy się to tak samo, że te ideologie wmawiają mu, że będzie odrzucony przez społeczeństwo. I on rzeczywiście przerabia się na smoka, albo tak jak ten pan tutaj w Norwegii, siada na wózku, mówi, że jest kobietą, i wychodzi na świat, albo ta dziewczyna tam, co ma niebieską skórę, no i wychodzi na zewnątrz i wszyscy się na nią gapią, a niektórzy tak się gapią, no tak jak naturalnie się gapią, nie? Że oj, problem jest. I ta osoba ma wtedy potwierdzenie. No zobacz, mówiliśmy ci, że znalazłeś swoją tożsamość, ale będą cię odrzucać. I zobacz, rzeczywiście, patrzą się na ciebie krzywo i ciebie odrzucają. Tak zwana identity politics, czyli polityka tożsamościowa, to jest plaga. To jest potężne narzędzie wykorzystywane na całym świecie, w Polsce również już na bardzo szeroką skalę, zwłaszcza wśród ludzi właśnie młodych, do tego, żeby tych ludzi zniewolić, skontrolować. No na pewno człowiek, który boryka się z wyborem płci jednej z 56 i potem z całym tym horrorem, jaki się wiąże z, powiedzmy, zmianą tej tożsamości, czy też nawet zmianą płci biologicznie czy hormonalnie, i potem z reakcjami otoczenia, no on nigdy przecież nie będzie zwracał uwagi na to, że w tym czasie panowie globaliści przejmują sobie powolutku kontrolę nad światem. Powolutku czy tam coraz szybciej, powiedzmy. W naszej wycieczce po globie mowa będzie o klinikach, które zmieniają płeć. Jedna z osób, która pracowała w takiej klinice, teraz ujawnia, co tam tak naprawdę się dzieje. Teraz powiedzmy jeszcze krótko o badaniu, które zrobiło tak zwane CDC, czyli Center for Disease Control, Centrum Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych. Z tego badania wynikło, że 30% wszystkich nastolatek, dziewczyn, bardzo poważnie rozważało samobójstwo. W ciągu ostatnich 10 lat liczba przypadków depresji, różnych zaburzeń psychicznych i chorób psychicznych u nastoletnich dziewczyn wzrosła w Stanach Zjednoczonych o 60%. I teraz pytanie, co z tego miałoby wynikać? Ludzie o poglądach konserwatywnych mówią, że czarno na białym widać, co robią z młodzieżą dzisiaj media społecznościowe oraz właśnie ta cała polityka tożsamościowa. Natomiast co na to lewica odpowie? Że dzisiaj 30% dziewczynek już ma w swojej historii poważne rozważanie samobójstwa, ponieważ świat jeszcze za mało akceptuje ich nowe tożsamości. Temat oczywiście nie dotyczy tylko Stanów. Jak się wejdzie na polskiego TikToka, bardzo szybko można znaleźć bardzo, bardzo dużo podobnych treści.
Ale jestem mega ciekawy, czy gdyby była seria jakaś tutaj zagrożenie i byłaby ta służba wojskowa rzeczywiście obowiązkowa, czy ty byś poszła do tego wojska i walczyła? A po drugie taki tutaj mini news, mam kategorię A, więc jakby to jest w ogóle mega funny, ale na tych badaniach dostałem kategorię A, więc w razie czego chill, będziecie bezpieczni, bo jakby ja będę na wojnie.
I co można powiedzieć takiemu młodemu facetowi? Według mnie nie ma innej recepty na to niż Pan Bóg. Po ludzku patrząc, jeżeli już się otworzy te drzwi, że ty masz znaleźć jedną z miliona możliwych tożsamości i wtedy będziesz szczęśliwy. Jasnym jest, że jeżeli taka osoba określi się nawet tam jako smok czy jako odmienna płeć, tutaj nie ma żadnej różnicy tak naprawdę, to w przypadku jakiegoś życiowego niepowodzenia porzuci tę tożsamość i uwierzy w to, że widocznie źle ją określił. Musi szukać jeszcze innej tożsamości, co bardzo często ma miejsce. Wiele gwiazd, które tam na początku określają się na przykład jako homoseksualne, potem na przykład ogłaszają światu, że są niebinarne, potem jednak ogłaszają światu, że nie doszły jeszcze wcześniej do tego, ale okazuje się, że są jednak panseksualne, aseksualne i tak dalej. Te tożsamości się zmienia w zależności od tego, czy jestem w tym momencie w swoim życiu usatysfakcjonowany, czy też czuję niepokój. No a im więcej takich historii, tym więcej niepokoju, więc tak naprawdę to jest droga bez końca. Poszukiwanie swojej własnej tożsamości. A gdyby człowiek uwierzył w prawdę, że Pan Bóg mnie stworzył, wybrał właśnie taki czas, żebym ja pojawił się na świecie, taką płeć dla mnie wybrał, z jaką się urodziłem i on tak naprawdę, i tylko on wie, jaką ja tak naprawdę mam tożsamość, po co mnie stworzył. Jeżeli będę szukał odpowiedzi u Boga, to po prostu znajdę tę jedną, jedyną tożsamość, która jest naprawdę moja. I wtedy dopiero, i tylko wtedy, spełni się ta obietnica lewicy, która mówi, że jak znajdziesz swoją tożsamość, to będziesz szczęśliwy. W tym akurat jest prawda. Tylko nie masz jej tworzyć jako stwórca swój własny, tylko masz ją odczytać u jedynego źródła, które zna prawdziwą twoją tożsamość. I to jest Pan Bóg. Ujęła mnie też reakcja pewnej babci na to, jak nastolatka pewna powiedziała, że teraz ona jest już chłopcem. Z takimi oświadczeniami młodych ludzi prawdopodobnie będziemy się spotykać coraz częściej, również w Polsce. Warto wiedzieć, co wtedy takiemu młodemu człowiekowi powiedzieć, jak na to zareagować. Posłuchajmy, jak zareagowała pewna babcia. W tym przypadku to oczywiście bardzo nie spodobało się tej młodej dziewczynie, ale myślę, że za lat 20-30 będzie za tę reakcję babci wdzięczna. Cześć. Ostatnio napisałam do moich rodziców, czy podczas zbliżających się świąt moglibyście nazywać mnie Mike? A kiedy przyjechałam do domu, dostałam ten list od mojej babci. I zaadresowany jest do Panna i moje stare imię. W to święto Najświętszej Maryi Panny piszę do ciebie, żeby powiedzieć ci, że nie będę zwracała się do ciebie per Mike. Inni mogą spełnić tę twoją prośbę. Natomiast według mnie ta zmiana imienia wiąże się z twoją nieśmiertelną duszą. Wiedz, że kocham Cię bardziej, niż mogą to wyrazić jakiekolwiek słowa. To, jak oceniasz swoją tożsamość, nie zmienia mojej miłości do Ciebie, skarbie. Jednak z powodu mojej troski o Twoją duszę i Twoje zdrowie psychiczne, spędzam więcej czasu na adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie rozmawiałam jeszcze z Twoją mamą chrzestną, ale jestem pewna, że ona robi dla Ciebie to samo. Czy wiesz, jak jesteś ceniona i kochana? Będzie dla mnie prawdziwą radością zobaczyć Cię podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, gdy będziemy świętować narodziny naszego Pana. Takich sytuacji jest teraz na świecie coraz więcej i prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej również w Polsce. To są niezliczone przypadki prawdziwych dramatów ludzkich, prawdziwych dramatów rodzinnych, które wymyślone zostały, zaaranżowane i wykreowane przez globalistów, głównie po to, żeby odciągnąć uwagę milionów, miliardów ludzi od tego, co oni naprawdę robią. Więc jakby na ołtarzu tej swojej dążności do władzy i pieniędzy i kontroli nad światem, oni składają na ołtarzu te wszystkie dzieci, te wszystkie rodziny. I jedynym, absolutnie jedynym antidotum na tę truciznę, na tę potężną maszynerię, którą oni wymyślili, żeby to wszystko kreować, jest wiara w Boga. Pan Bóg zna odpowiedź na pytanie, kim człowiek jest. Po tę odpowiedź człowiek musi zwrócić się do Boga. Jak dowie się od swojego Stwórcy, po co został stworzony i dlaczego akurat takim został stworzony, to ta odpowiedź będzie pewna, niezmienna i prawdziwa przede wszystkim. Jeżeli macie chęć, napiszcie w komentarzu, czy podobnie jak ja, czy też może inaczej rozumiecie całe to zjawisko polityki tożsamościowej. To by było wszystko w tej pierwszej sprawce. Teraz przechodzimy do drugiej. Kolejnym bardzo ważnym polem starć ideologicznych jest coś, co lewica nazywa sprawiedliwość reprodukcyjna, bądź też prawa reprodukcyjne kobiet, ale też nie tylko kobiet oczywiście, bo według lewicy w ciążę może zajść nie tylko kobieta. Z drugiej strony mamy ruchy pro-life, ruchy najczęściej związane z wiarą w Boga, gdzie wierzy się, że Bóg stworzył tak właśnie człowieka, że intymność między kobietą a mężczyzną może zaskutkować pojawieniem się nowego życia i że od samego początku, od poczęcia jest to człowiek. I wobec tego coś, co lewica nazywa zdrowiem reprodukcyjnym albo prawami reprodukcyjnymi, w istocie jest zabijaniem ludzkiego życia. Od czasu wyroku Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, który cofnął prawie 50-letnie prawo, zgodnie z którym prawo do aborcji było prawem konstytucyjnym w Stanach, teraz to jest cofnięte i prawo do decydowania, czy aborcja jest, czy nie jest legalna, zostało przekazane z powrotem poszczególnym stanom. To bardzo nie podoba się globalistom i teraz rząd amerykański z panem Joe Bidenem na czele próbuje jak najbardziej utrudnić stanom ograniczanie dostępu do aborcji. Przez ulice miast przechodzą tam marsze pro-life i też marsze pro-choice, tak zwane. Czasami dochodzi do tego, że te marsze na siebie trafiają. Wszyscy mają prawo się narodzić. Wszyscy mają prawo do życia. Jesteś szczęśliwy, że twoja matka urodziła ciebie. Ale to nie jest twoja decyzja. Masz w ręku różaniec. Zabierzcie swoje różańce i... Wy faszyści. Oddzielenie państwa od kościoła. Lećcie do Afganistanu, jeżeli wam się to nie podoba. Na marszu zwolenników aborcji pojawiło się stosunkowo nowe hasło. Zakazy precz od naszego ciała. Pytanie, czy na tym marszu nikt, żadna z tych kobiet, która krzyczy zakazy precz od naszego ciała, nie zastanawia się, dlaczego jeszcze 3 lata temu krzyczała my body, my choice, czyli moje ciało, mój wybór. To było bardzo, bardzo takie no zgrabne hasełko, które przez wiele, wiele lat towarzyszyło takim marszom. Nagle oni wszyscy teraz krzyczą zakazy precz od mojego ciała. Ma to związek oczywiście z magicznym eliksirem od czasu, kiedy panowie globaliści z Billem Gatesem na czele postanowili wyszczepić ludzkość. No hasełko moje ciało, mój wybór zaczęło nagle panom globalistom przeszkadzać. I czy na przykład te kobiety jakoś łączą te fakty? Że ja tutaj jestem, żeby bronić swoich praw reprodukcyjnych, żeby jacyś faszyści nie narzucali mi niczego. Jednocześnie hasło, które krzyczałam zawsze, moje ciało, mój wybór, teraz ktoś mi tu podmienił i nagle wszyscy krzyczymy zakazy precz od mojego ciała. Czy uczestnicy tych marszów jakoś łączą kropki? Podobnie na obydwu tych marszach pytano ludzi, czy tylko kobiety mogą zajść w ciążę. Na marszu pro-life. Prawda czy fałsz? Tylko kobiety mogą zajść w ciążę. Prawda. 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 Bardzo prawda. Absolutnie prawda. Tylko kobiety mogą zajść w ciążę. Natomiast na marszu zwolenników aborcji? Fałsz. Fałsz. Ponieważ istnieją osoby trans, a mężczyźni trans mogą zajść w ciążę. Fałsz. A jakie są twoje zaimki? Oni ich. Ha, ha, ha. Po prostu kocham takie nadmierne upraszczanie spraw. I kolejne pytanie. Czy wśród uczestników tych marszy zwolenników aborcji, nie mówię o aktywistach, którzy są opłacani, mówię o takich powiedzmy naturalnych z ulicy ludzi, którzy przyłączają się do marszu, bo wierzą, że idą w słusznej sprawie, czy im się tam nie łączą te kropki? Że okej, na pewno ruch za aborcją już jest w jednej linii z ruchem szczepień, no bo kiedyś krzyczałyśmy moje ciało, mój wybór, a teraz tam to zmienili, więc jest już korelacja z jakby ruchem proszczepionkowym i jasnym jest, że jest też korelacja z tym ruchem tożsamościowym, że na marszach ludzi za aborcją będących raczej nie wypada powiedzieć, że tylko kobiety mogą zajść w ciążę. Czy tym ludziom się nie łączą kropki, że to wszystko ma zawsze jedno źródło? Panów globalistów. Tam na końcu była jakaś taka pani w koloradce. Może to była pani z kościoła Unitarian, bo w podobnej koloradce jedna pani z kościoła Unitarian wypowiadała się ostatnio o aborcji tak. Członkowi komitetu, jestem czcigodna Kerry Clement. Jestem szczęśliwa i wdzięczna za moje aborcje. Posługuję w pierwszej unitariańskiej społeczności w Minneapolis, w której wspieramy sprawiedliwość reprodukcyjną. Promować aborcję można na różne sposoby. Teraz dość popularna stała się taka pani, która promuje styl życia bez dziecka. I jakby się zobaczyło tylko ten materiał, który wam teraz pokażę, to można pomyśleć, że to jest jakaś satyra, albo że chodzi o to, żeby po prostu nie mieć dzieci, niekoniecznie w połączeniu z aborcją. Natomiast nie, ta pani jest generalnie pro-choice i można wnioskować, że materiały, które tworzy właśnie w takim stylu, jak zaraz wam pokażę, no również są raczej pochwałą sprawiedliwości reprodukcyjnej. Dzień z życia kobiety bezdzietnej. Budzę się o 6 i przypominam sobie, że nie mam dzieci, które musiałabym zawozić do szkoły. Więc jem coś słodkiego, masturbuję się i wracam do łóżka. Budzę się o 12.30 i przygotowuję się do dnia wypełnionego czymkolwiek tu przekleństwo chcę. Zakładam moje niepraktyczne i stylowe buty, bo wiem, że nie będę musiała gonić za dzieckiem po sklepie. Lecę na kawę do Paryża. W samolocie medytuję, na co pozwala mi brak krzyczących wokół dzieci, co daje mi mnóstwo czasu, aby stać się oświeconą. Przygotowuję się na randkę z gorącym mężczyzną, którego poznałam online. A potem dzwonię do opiekunki, żeby jej powiedzieć, że jej wcale nie potrzebuję, ponieważ wciąż nie mam dzieci. Takie niby żarciki, natomiast ta pani aktywnie włącza się w promocję życia bez dzieci, pokazuje różne filmiki z swoim no, pustym niestety i smutnym życiem. Natomiast jest również pro-choice, oczywiście, więc to wszystko się tam jakoś łączy. Pro-choice, czyli sprawiedliwość reprodukcyjna, jak się okazuje, jest też dobrym biznesem, o czym powiedziała jedna z takich bardziej zlewaczałych, powiedzmy, pań. Ona jest gubernatorem stanu Michigan, jest demokratką. Powiedziała na czymś, co się nazywa State of the State, tak jak dla całych stanów Joe Biden robił State of the Union, czyli jakby takie podsumowanie roku, w jakim punkcie znajduje się teraz nasz kraj. To również w każdym stanie poszczególnym jest takie jakby orędzie gubernatora, który mówi, w jakim stanie jest teraz nasz stan. I ona temat aborcji ugryzła od strony biznesu. Ochrona tych wolności jest właściwą rzeczą i to jest po prostu dobra ekonomia. Stany, w których ogranicza się dostęp do aborcji, tracą talenty i inwestycje. Wiecie czemu? Ponieważ bigoteria jest zła dla biznesu. Za chwilę nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Tam będzie przedstawiona między innymi postać zawodnika, który wykonał zwycięskie kopnięcie podczas finału Super Bowl. On jest tradycyjnym katolikiem, natomiast jeżeli chodzi o samo Super Bowl, to również tutaj był taki akcent, powiedzmy, troszkę wojny pro-life przeciwko aborcjonistom i poszło o to, że w przerwie meczu występowała Rihanna. Rihanna podpisała jakby ten kontrakt na ten występ jeszcze zanim obwieściła światu, że jest w ciąży. I jeszcze nie było widać wtedy po niej, że jest w ciąży. Natomiast kiedy przyszło co do czego, no brzuch urósł i teraz Rihanna występowała. Nie za bardzo tam mogła jakieś swoje standardowe wygibasy robić, bo miała spory brzuszek. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w studio podczas tej transmisji ktoś tam zaczął tłumaczyć, że Rihanna jest w ciąży i jest w ciąży ze swoim drugim dzieckiem. No i teraz się przetoczyło przez Stany afera. Jak to z dzieckiem? Co tak naprawdę jest tam w brzuchu? Organizatorzy Super Bowl byli podobno bardzo niezadowoleni z całego tego obrotu spraw, że Rihanna jest w ciąży. Przecież teraz promujemy co? No promujemy głównie to, że jest za dużo ludzi na świecie. Jest nadpopulacja ludzi na świecie. Ciąży nie lubimy. Na pewno nie promujemy takich obrazków. No a jeszcze ktoś to palnął, że ona jest w ciąży ze swoim drugim dzieckiem, no to już w ogóle nie wiem, czy tam pracy nie straci. No bo nagle to jest znowu dziecko, jeżeli chodzi o Rihannę. W ogóle chyba jest tak, że elity mają dziecko od samego początku. Zresztą o rodzinach królewskich, na przykład w Anglii, tam ktoś jest w ciąży, Kate Middleton na przykład, to się mówi, że royal baby tam jest w środku. Ale jeżeli chodzi o całą resztę tej nadpopulacji, to wtedy to jest płód, zlepek komórek i tak dalej. No więc na pewno był to smaczek, że artystka wybrana, żeby wystąpić w tym wielkim show w przerwie meczu, akurat była w ciąży i jeszcze pan w telewizji nie bardzo wiedział, jak o tym mówić. I powiedział, że on jest w ciąży ze swoim drugim dzieckiem. Więc semantycznie jakby tak bardzo, bardzo nie pomyśli panów globalistów. Tym bardziej, że w zasadzie głównie z tego powodu, że ten finał Super Bowl ogląda bardzo, bardzo dużo ludzi. Chyba tam w ogóle rekord, jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek wydarzenia, które zgromadzą ludzi przed telewizorami, to finał Super Bowl jest chyba na pierwszym miejscu. Więc cała Ameryka usłyszała, że Rihanna jest w ciąży ze swoim drugim dzieckiem. Więc herezja dla całej światowej lewicy. To by było wszystko w tej drugiej sprawce. Podobnie jak pierwsza, ona była tak naprawdę o wojnie ideologicznej. Zarówno wybierz sobie tożsamość spośród proponowanych przez nas 56 płci, albo po prostu określ swoją tożsamość, jak i teoretycznie zupełnie niezwiązany z nią z tym temat praw reprodukcyjnych, to wszystko jest zawsze jeden worek, jedno źródło, walka o prawo do aborcji, czy też walka o szeroko rozumiane prawa osób nieheteronormatywnych, czy jak to tam się nazywa, czy też osób smoków, podobnie jak walka o środowisko, czy też walka o to, żeby wyszczepić nas dla naszego dobra, to wszystko zawsze ma jedno źródło. I ciekawi mnie, ile osób po lewej stronie światopoglądowej zdaje sobie z tego sprawę, że twoje wszystkie poglądy tak naprawdę są bardzo mocno, jakby tam do pieca dorzuca ciągle setki milionów dolców jedno określone środowisko, które ma stworzyć wrażenie, że tak naprawdę to, w co wierzysz, to jest w ogóle z twojej głowy, i że ty walczysz za jakąś słuszną sprawę w tym przypadku. Kochani, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie ochotę, czy widzicie to wszystko podobnie jak ja, czy też coś widzicie inaczej. Naprawdę jestem tego ciekaw. Teraz zapraszam was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Stany Zjednoczone. Jamie Reed, 42-letnia kobieta queer, ożeniona z transseksualnym mężczyzną. Do listopada ubiegłego roku była kierownikiem Centrum Transpłciowości w Szpitalu Dziecięcym w St. Louis w Missouri. Rzuciła tę pracę po tym, jak stwierdziła, że nie może przechodzić obojętnie wobec wyrządzania trwałych fizycznych i psychicznych szkód dzieciom, w 3 przypadkach na 4 dziewczynkom. Według Reed główną przyczyną chęci zmiany płci przez dzieci jest moda środowiskowa. Kobieta wyznaje: czasami przychodziły grupki dziewcząt z tej samej szkoły średniej. Również młodzi ludzie z poważnymi chorobami psychicznymi, takimi jak choroba afektywna dwubiegunowa, zespół stresu pourazowego i schizofrenia, którzy kierowani byli do kliniki zmiany płci przez oddział psychiatryczny szpitala. Podczas gdy młodzi ludzie przybywali ze środowisk wypełnionych traumą, nadużyciami, zaniedbaniami i receptami farmaceutycznymi, nasi lekarze postrzegali zmianę płci, nawet ze wszystkimi kosztami i trudnościami, jakie się z nią wiązały, jako rozwiązanie. Jednym z najsmutniejszych przypadków była młoda kobieta, która chciała wyglądać jak mężczyzna. Usunięto jej obie piersi. Po 3 miesiącach zadzwoniła do gabinetu, mówiąc, że chce być znowu kobietą. Rozdzierającym serce tonem powiedziała pielęgniarce: chcę z powrotem moje piersi. Dziewczyna zaszła w ciążę, ale nigdy już nie nakarmi swojego dziecka piersią. Reed złożyła teraz przed prokuratorem generalnym Missouri oświadczenie, które ma rozpocząć śledztwo w tej sprawie. Kobieta wzywa do wstrzymania wszelkich hormonalnych i chirurgicznych interwencji w przypadku młodych ludzi z dysforią płciową. Afryka.
Appointed a gay to become a dean of the cathedral in Canterbury of all.
Afrykańskie wspólnoty anglikańskie sprzeciwiają się projektowi błogosławienia par osób tej samej płci. To jest złe i nie możemy tego zaakceptować, oświadczył w miniony weekend arcybiskup kościoła Ugandy Stephen Samuel Kazimba. Zapowiedział odłączenie się od kościoła Anglii w związku z liberalnym kursem zaproponowanym w Wielkiej Brytanii. Ponadto oskarżył kościół Anglii o odejście od wiary anglikańskiej. Anglikański kościół Kenii również potępił działania liberalnego przywództwa kościelnego w Europie. Utracili wszelką legitymację teologiczną i dogmatyczną i nadużyli swojej politycznej supremacji w celu sekularyzacji kościoła. W ten sposób normalizuje się grzech, stwierdził anglikański arcybiskup Kenii Jackson Ole Sapit. W czwartek, 9 lutego, Synod Generalny Kościoła Anglii przegłosował zgodę na dopuszczenie ceremonii błogosławienia par jednopłciowych. Anglia. To nie koniec zmian u Anglikanów. Pastorka Joanna Stobart z diecezji Bath and Wells zapytała synodalną komisję liturgiczną, jakie kroki są podejmowane, by zaproponować wiernym alternatywę wobec odnoszenia się do Boga za pomocą męskich zaimków i w jaki sposób można rozwinąć bardziej inkluzywny język w liturgii. W odpowiedzi wiceprzewodniczący Komisji Liturgicznej, pastor Michael Ibgrave, zapewnił: od kilku lat badamy użycie języka płci w odniesieniu do Boga. Wiosną rozpocznie się nowy projekt dotyczący języka związanego z płcią. Stany Zjednoczone. Butker, up, got it. 13 lutego podczas finału Super Bowl drużyna Kansas City Chiefs pokonała ekipę Philadelphia Eagles 38-35. Decydujące punkty w ostatnich sekundach meczu zdobył 28-letni Harrison Butker. O zawodniku zrobiło się błyskawicznie głośno. Uwagę mediów przyciągnął szczególnie fakt, że w meczu, w którym zdobył zwycięskie punkty, futbolista miał na szyi materiałowy szkaplerz. Wtedy do opinii publicznej podana została informacja, że Butker jest praktykującym katolikiem i służy do mszy trydenckiej. W wywiadzie dla EWTN z 2019 roku, cytowanym teraz w mediach, opowiedział o swojej wierze. Poruszył wtedy między innymi temat tradycyjnej liturgii, do której służy jako ministrant. Otworzyło mi to oczy na tradycję wiary. Wiecie, ze świętym Augustynem, Tomaszem Zakwinu, ze wszystkimi tymi wielkimi świętymi. A potem widziałem, że ta msza rytu rzymskiego, msza łacińska, była mszą przez ostatnie 1500 lat, na którą chodzili wszyscy ci wielcy święci. Odmawiali te same łacińskie modlitwy. Wiecie, to jest po prostu bardzo piękne. Czuję się z nimi bardzo zjednoczony. Pozostajemy w Stanach. Fizyk kwantowy dr Michio Kaku, współtwórca teorii strun, zgodnie z którą świat jest zbudowany nie z punktowych cząstek, lecz z pociągłych strun, nie ma wątpliwości. Świat został stworzony przez Boga. Jest dla mnie jasne, że istniejemy w świecie rządzonym przez stworzone zasady. Napisał w artykule opublikowanym przez Geofilozoficzne Stowarzyszenie Studiów Antropologicznych i Kulturowych. Według naukowca, zasady, wedle których funkcjonuje świat, zostały ukształtowane przez uniwersalną inteligencję, a nie przez przypadek. Ostatecznym rozwiązaniem może być to, że Bóg jest matematykiem, mówi Kaku, który prócz teorii strun zajmuje się zagadnieniami takimi jak supersymetria, supergrawitacja i fizyka hadronowa. Umysł Boga to kosmiczna muzyka. Muzyka smyczków, rezonująca w 11-wymiarowej hiperprzestrzeni, twierdzi naukowiec. Wciąż USA. Były agent FBI, Kyle Serafin, ujawnił opublikowaną przez Wydział FBI w Richmond 23 stycznia tego roku 8-stronicową notatkę, która zapowiada inwigilację środowisk tradycyjnych katolików. Notatka oparta jest na raporcie Southern Poverty Law Center, skrajnie lewicowej organizacji pozarządowej finansowanej przez George'a Sorosa, która zajmuje się tropieniem domniemanego ekstremizmu i rasizmu. Tym razem organizacja ta dopatrzyła się tych zjawisk w środowiskach tradycjonalistycznych. Notatka informuje, że bractwa kapłańskie Świętego Piusa X i Świętego Piotra mają w rejonie Richmond swoje placówki duszpasterskie. Mówi też, że w zebraniu ustaleń pomogły inne dochodzenie FBI, raporty lokalnych organów ścigania oraz kontakty z osobami znającymi te społeczności. Według FBI radykalny tradycjonalizm katolicki charakteryzuje się poglądami antysemickimi, rasistowskimi i homofobicznymi oraz posługuje się symboliką krzyżowców. Notatka wskazuje 9 organizacji winnych promowania radykalnego tradycjonalizmu. Są wśród nich m.in. The Remnant, The Fatima Center i Catholic Family News. Redaktor naczelny tego ostatniego, Brian McCall, wskazuje, że rasizm jest w USA powiązany historycznie z grupami protestanckimi, które były jednocześnie antykatolickie. Zaś katolicy zawsze szukali zbawienia i poprawy na tym świecie losu tych ras i grup etnicznych, którymi gardzili przedstawiciele białych protestanckich elit. Zauważa też, że każda tradycyjna parafia w USA jest bardziej różnorodna etnicznie niż liberalne parafie, które segregują uczestników według grup językowych. Dzień po ujawnieniu notatki FBI wycofało ją z użycia i wszczęła w tej sprawie śledztwo, twierdząc, że notatka nie spełnia wewnętrznych kryteriów biura. Pozostaje pytanie, czy FBI wycofa się także z planowanej inwigilacji tradycyjnych katolików. Polska.
Polska jest gotowa wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształtowanie nowego ładu światowego. Polska jest gotowa, by stać się jednym z kluczowych ogniw postimperialnej Europy. Nie wystarczy pokonać Rosji. Trzeba jeszcze zbudować świat, w którym rosyjski imperializm i kolonializm, rosyjska dominacja nie znajdą dla siebie miejsca.
W poniedziałek, 6 lutego, premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji warszawskiej dotyczącej wsparcia dla Ukrainy zapowiedział, że Polska przygotowuje się do objęcia przywódczej roli w kształtowaniu nowego porządku świata, który ma się wyłonić po pokonaniu Rosji.
Ten czas, dzisiejszy czas, można też nazwać czasem walki o wyobraźnię, walki o nowy światowy porządek. Dziś nie jest czas na zawieszenie broni. Dziś Ukraina nadal potrzebuje naszego wsparcia.
Nowy porządek świata to sformułowanie dość często używane przez pana premiera. W styczniu tego roku podczas szczytu w Davos powiedział: tematem, który się tutaj ujawnił kilka lat temu, ale w tym roku również zajmuje ważną część agendy w Davos, jest próba ukształtowania nowego porządku fiskalnego, finansowego na świecie, tak aby był on bardziej sprawiedliwy. Z kolei 4 czerwca 2020 roku, podczas kulminacji operacji COVID-19, szef rządu rozpoczął swoje sejmowe przemówienie następującymi słowami.
Proszę panie premierze.
Szanowny panie prezydencie, pani marszałek, Wysoka Izbo. Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata, świata po koronawirusie.
Miejmy nadzieję, choć trudno w to uwierzyć, że premier używa tych słów nieświadomie i że Polska bezkompromisowo i do końca będzie sprzeciwiała się masońskiemu nowemu porządkowi świata. Również Polska. W styczniu media obiegła historia o 14-letniej zgwałconej dziewczynce, której bezduszni lekarze z Podlasia, zasłaniając się klauzulą sumienia, odmówili prawa do zabicia dziecka. W sprawę zaangażowały się feministki. Media wałkowały z tego tematu prawicowych polityków, a lewicowi po raz kolejny zaatakowali klauzulę sumienia i domagali się rozszerzenia prawa do zabijania nienarodzonych. Tymczasem prawda okazała się diametralnie inna. Raport Rzecznika Praw Pacjenta dotyczący tej sprawy mówi jasno: nie było żadnej 14-latki z Podlasia, której szpitale odmówiły aborcji, powołując się na klauzulę sumienia. Kobieta ma 24 lata, a Feministyczna Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przyznaje wprost. Publikując anonimowo tę konkretną historię, chodziło głównie o sprowokowanie kontroli szpitali w województwie podlaskim przez Rzecznika Praw Pacjenta. Ten cel został osiągnięty. Okazuje się, że w 3 godziny po uzyskaniu z prokuratury zaświadczenia o tym, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa, aborcji, dokonano w jednym z warszawskich szpitali. Nie było więc nawet możliwości, by odmówić w tym czasie aborcji na Podlasiu. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział,
że mieliśmy do czynienia po prostu z kolosalną manipulacją w tym przypadku. Kolosalną manipulacją, która z całą pewnością była obliczona na wywołanie pewnych emocji społecznych i piętnowania różnych rozwiązań, a przede wszystkim tego, co było jakby w centrum uwagi w tej sytuacji, czyli tak zwanej klauzuli sumienia.
My natomiast pamiętajmy, że największą ofiarą w tej sytuacji jest dziecko, które w świetle prawa zostało zabite. Kilka dni temu w Pradze zakończył się kolejny etap synodu o synodalności. Wcześniej mieliśmy słuchanie ludu Bożego, spotkania, jakieś takie wypowiedzi, jakiego kościoła oczekuje świat we wszystkich parafiach na całym świecie, potem w diecezjach, potem w krajach i teraz kontynenty się spotykają, żeby kontynuować ten synod. Dla kontynentu europejskiego spotkanie odbyło się w Pradze. I teraz od razu takie pytanie, powiedzmy kontrowersyjne. Czy w ogóle ma sens relacjonować to, co się tam wydarzyło? Na samym początku było przywitanie wszystkich przewodniczących. Szefem tego ciała jest kardynał Hollerich, kardynał z Luksemburga, który w roku 2022, w zeszłym roku, powiedział, że uważa, że nauczanie Kościoła odnośnie homoseksualizmu jest błędne. I jeżeli Kościół twierdzi, że homoseksualizm, akty homoseksualne są grzechem, to, jak on to ujął, podstawy socjologiczno-naukowe takiego podejścia nie są już aktualne. Ogólnie kardynał ten promuje wszystko, co związane z tęczą w Kościele i w lipcu 2021 roku tego właśnie kardynała papież Franciszek ustanowił szefem tej komisji biskupów. Przepraszam, nie wiem jak to ciało się nazywa, nawet nie mogłem znaleźć. Natomiast na pewno to ciało właśnie będzie odpowiedzialne za to, żeby ten kontynentalny etap synodu podsumować. Więc wszystko, co tam było mówione, tam siedzieli przez kilka dni w sali konferencyjnej jednego z praskich hoteli. W tej sali też zresztą odbywały się msze święte, co również było tam szeroko dyskutowane, że to już naprawdę zero sakrum. W Pradze jest bardzo dużo pięknych kościołów, natomiast organizatorzy uznali, że to będzie zbyt skomplikowane pojechać na mszę świętą do jakiejś katedry, więc w sali konferencyjnej hotelowej msza się odprawiała. Oni tam siedzieli z mikrofonami, dyskutowali, po czym nagle wstawili tam jakiś tam powiedzmy stół i Eucharystia. Na tym stole i wypowiadali się ludzie z różnych europejskich krajów. Polskę reprezentował arcybiskup Gondecki, ale również pewna zakonnica, pewien filozof. Ja tak naprawdę do końca nie wiedziałem, co o tym myśleć, bo z jednej strony może wy mi pomożecie, jaki mieć do tego stosunek. Kościół nakazuje wziąć w tym udział, więc bojkotować takie zjazdy no chyba nie byłoby słuszne. Chyba trzeba wziąć posłusznie w tym udział i powiedzieć wszystko, co się myśli. Więc jeżeli gdzieś na świecie są jacyś katolicy, którzy uważają, że modernizm w ogóle jest koszmarnym zagrożeniem, a przesiąkł jakby umysły i serca całej praktycznie obecnej władzy kościelnej, no to co taki przedstawiciel takiego myślenia może na takim zjeździe powiedzieć? No, zabrać głos i powiedzieć, że no tutaj trochę dziwnie te wszystkie wypowiedzi tych członków różnych kościołów, na przykład z Irlandii przyjeżdża taka pani i mówi tak. Wiele kobiet komunikowało swój ból spowodowany odmówieniem jej poważnej roli w misji kościoła. Mówiły o uczuciach wykluczenia i dyskryminacji. Mieliśmy wiele głosów mówiących o tym, żeby dopuścić kobiety do diakonatu i kapłaństwa. Wiele dobrych i pełnych miłości, związków, w tym ludzi LGBTQI+, i rozwodników, będących w nowych związkach. Ci ludzie mówili o swoim bólu, zwłaszcza spowodowanym szkodliwym i ofensywnym językiem, używanym w kręgach kościelnych i dokumentach kościelnych. I mówi taka pani, i również dużo innych pań, tam była taka pani z Niemiec, kiedyś tutaj o niej mówiliśmy, która zawsze towarzyszy biskupowi Betzingowi, jest szefem tam jakby ze strony świeckiej, tej niemieckiej drogi synodalnej. Więc Niemcy oczywiście mówili o wszystkich tych podobnych sprawach, przede wszystkim LGBTQI+, kobiety, kapłaństwo kobiet, celibat. Takie tematy są poruszane. Obok siedzi szef całej tej Komisji Europejskiej, kardynał Hollerich z Luksemburga, który mówi, że nauczanie Kościoła odnośnie homoseksualizmu jest błędne. Mówi to zupełnie wprost i oficjalnie. No i teraz powiedzmy, że przyjeżdża delegacja z Polski i że chciałaby stawić temu opór. Jak miałaby to zrobić? Jest czas przewidziany, możesz coś powiedzieć, bo tam było trochę takich zachwytów nawet chyba nad tym, że tam się wydarzyło coś w tej Pradze takiego, że ktoś się postawił. No ale w czym postawił? Był w Pradze w sali konferencyjnej, przyjechał ze swoimi argumentami, przedstawił je, po czym kardynał Hollerich stworzy dokument razem ze swoją komisją podsumowujący cały ten kontynentalny etap synodu i taki dokument teoretycznie reprezentujący stanowisko Europy pojedzie razem z innymi dokumentami reprezentującymi stanowiska innych kontynentów do Watykanu na ostateczny etap synodu. I to jest to pytanie, które mnie nurtowało. Na szczęście to nie jest pytanie bezpośrednio do mnie, nikt mnie tam nie zapraszał, nie mam na nic wpływu, nie mogę o niczym decydować. Na szczęście. Natomiast czy powinno się bojkotować to? Bo niestety te ostateczne wyniki tego synodu w moim przekonaniu są przesądzone zanim to wszystko się odbyło. Te wszystkie spotkania w salkach parafialnych, te wszystkie rozmowy, te wszystkie dokumenty, ankiety, to wszystko, co zostało wysłane potem właśnie z parafii do diecezji, z diecezji na poziom krajowy, teraz kontynentalny. Wyniki są już jakby opracowane i wymyślone, zanim to wszystko się odbyło. Takie jest moje przekonanie. Kardynał Hollerich stworzy teraz ten dokument, tam na pewno będzie bardzo dużo o inkluzywności, o osobach LGBT, o tym, że tam właśnie kobiety powinny na przykład do diakonatu być dopuszczone, czy do kapłaństwa. I obecność ludzi, którzy chcą bronić katolickości po prostu, bo te wszystkie tezy, postulaty są po prostu sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Jeżeli ktoś taki, kto ma tradycyjne poglądy, tam stoi i coś próbuje mówić, to tak naprawdę dokłada tylko cegiełkę do tego wszystkiego, bo w końcowych dokumentach pewnie będzie napisane, że to wszyscy wzięli udział. Wszyscy się mogli wypowiedzieć i finalnie wszyscy zgodzili się, jakby, no bo skoro taki będzie dokument podsumowujący dla Europy, pewnie on się niedługo pokaże. I tam jest właśnie o tym, że Kościół musi być inkluzywny dla osób nieheteronormatywnych, cokolwiek to miałoby znaczyć, chociaż raczej wiadomo, że to jest po prostu kolejny etap łączenia Kościoła, podłączania Kościoła pod nowy porządek świata, no celem tak naprawdę zniszczenia, rozciapkania, rozmycia, rozpadu Kościoła. Ja od początku tego synodu spotykałem się z dwoma postawami właśnie ludzi, którzy chcą bronić doktryny Kościoła katolickiego. Jedni mówili, że trzeba tam iść, jechać, zabierać głos i głośno krzyczeć swój sprzeciw. No inni mówili, że no nie będą dokładać swoją obecnością nawet jednej cegiełki do tego, co się dzieje, bo i tak wyniki są już przesądzone. Jak tylko kardynał Hollerich stworzy ten dokument podsumowujący ten europejski kontynentalny etap synodu o synodalności, to go tutaj postaram się omówić. Kochani, powoli zbliżamy się do końca. Mam do Was pytanie, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu, czy znany jest Wam temat Światowych Dni Młodzieży, które mają odbyć się w Portugalii w tym roku i jak bardzo program tego Światowego Dnia Młodzieży spójny jest z programem pod tytułem Nowy Porządek Świata. Jestem ciekaw, czy znany Wam jest temat i czy ten temat Was interesuje, żebym go tutaj szerzej omówił. Na koniec chciałbym powiedzieć, że wrócił taki ktoś, kto podszywa się pode mnie, bardzo mocno przypomina mnie, jeżeli chodzi o awatara. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysyłają mi maile z ostrzeżeniem. Na przykład pani Basi, która została powiadomiona, że po roku od napisania przez nią komentarza Dziękuję za pana pracę, pozwolę sobie przedstawić mój sposób widzenia tego, co się dzieje. I potem pisze o akcji covidowej, to jest komentarz sprzed roku. Nagle przychodzi do niej powiadomienie, że Dawid Mysior odpowiedział. I tutaj proszę bardzo, co Dawid Mysior odpowiedział? Moja umiłowana, będziesz żyła swoim marzeniem i swoją wizją na ziemi w pełni. Twoje marzenie i twoje przeznaczenie na ziemi się spełni, żadna siła cię nie powstrzyma. Ukochana, nie znam cię osobiście, ale Bóg cię zna. Boże usługiwał mi w objawieniu, kiedy byłem na twoim profilu, aby zobaczyć rzeczy wokół ciebie. Widziałem błogosławieństwo, ale duchowy atak trzymając się ich, w modlitwach widziałem kobietę w królestwie ducha, monitorującą i knującą opóźnienie w twoim życiu, z złe lustro i motyw, by cię zniszczyć. Profil chyba z Nigerii, dalej zachęca do wpłacania pieniędzy na jakąś fundację w Nigerii. No kochani, ja z tym nic nie zrobię. Wyobraźcie sobie, że w rozmowach z YouTube'em, normalnie z żywym człowiekiem, na żywo, na czacie, no on nie jest w stanie nic mi pomóc. Ja mówię, no to można tak robić, że w zasadzie 99,9% wszystkiego jest takie jak ja, jedna literka się różni w adresie i może jakby w moim imieniu pisać. No i tam ta pani, biedna pani po angielsku, widać było, że szuka jakichś tam wytycznych i pisze, że zgodnie z jakimś tam naszą polityką, czegoś tam i czegoś tam, musiałbyś coś tam i coś tam. No praktycznie wydaje mi się, że YouTube'owi tak naprawdę jest na rękę coś takiego, bo ruch jest większy, coś jest dym, coś się dzieje. Nie ma raczej polityki takiej, żeby mogli mi pomóc, przynajmniej mi się nie udało dotrzeć do kogoś, kto mógłby mi pomóc, wobec czego ten przemiły Dawid Mysior TV z Nigerii będzie nam pewnie towarzyszył. Raczej wszystkie komentarze napisane poprawną polszczyzną i nie mówiące o fundacji w Nigerii będą ode mnie, a komentarze, w których ktoś mówi, że w życiu złe lustro i motyw, by cię zniszczyć, błogosławieństwo widziałem na twoim profilu, to raczej nie będę ja po prostu. Nie ma innego sposobu, raczej na razie, żeby sobie z tym zagadnieniem poradzić, więc będziemy musieli z moim bratem bliźniakiem z Nigerii funkcjonować. W najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post. Bardzo zachęcam wszystkich swoich widzów, żeby potraktować ten Wielki Post jak najbardziej poważnie. Ja często łapię się na tym, że gdy zbliża się Wielki Tydzień, że ojej, tak trochę ten Wielki Post gdzieś między palcami mi przeleciał i w tym roku mam jakby no, wielkie pragnienia odnośnie tego Wielkiego Postu. Chciałbym, żeby moi widzowie również jakby jak najuważniej do tego faktu podeszli. Co do tego, czym jest Wielki Post i jakie praktyki warto w nim podejmować. Niedawno pewien ksiądz tłumaczył to w ten sposób, że te postanowienia takie pozytywne w stylu na przykład lektura duchowa, że będę naprawdę realnie codziennie czytał jakąś lekturę duchową, to jest jakby ziarno, a to, żeby to ziarno mogło paść na żyzną glebę, to właśnie użyźnianie tej gleby, mojego serca, mojego rozumu, przez który to musi tam trafić do tego serca, jest właśnie jakieś umartwienie, jakieś postanowienie, takie właśnie typowe postanowienie wielkopostne, w którym odmawiam sobie czegoś, byleby to by nie była jakaś ściema, no, że osoba, która jest cukrzykiem na przykład nie będzie jadła słodyczy. Tak w wielkim uproszczeniu mówiąc, im bardziej to zaboli, tym chyba lepiej. Natomiast no, oczywiście to trzeba wszystko z rozwagą, najlepiej w uzgodnieniu ze spowiednikiem. Kochani, teraz już naprawdę dotarliśmy do końca. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, że szczególnie takie odcinki jak dzisiaj, gdzie była trochę mowy o tych prawach reprodukcyjnych tak zwanych, to są tematy, o których mowa zupełnie wyklucza zarabianie u YouTube'a na reklamach. Wobec powyższego, jeżeli ktoś ma chęć dołączyć do osób wspierających finansowo tę moją pracę, to szczegóły, jak można to zrobić, są pod filmem. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Życzę błogosławionego weekendu, podobnie przepraszam za to słowo. Ostatnio miałem kilka takich pytań, dlaczego ja przepraszam za słowo błogosławiony. A więc jak mówię, życzę błogosławionego weekendu i przepraszam za to słowo, to chodzi mi o słowo weekend. Że przepraszam za to słowo, ale nie będę na siłę wyszukiwał jakiegoś zapiątku, bo troszkę mi to się wydaje po prostu no nienaturalne. Więc jeszcze raz, życzę wam błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.